Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Na stronie internetowej Sejmu opublikowano projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym i kilku innych ustaw złożone przez posłów PiS. Zmiany proponowane do ustawy o Sądzie Najwyższym przewidują m.in., że skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich. Obecnie złożyć może ją 8 podmiotów, m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK. Projekt otrzymał już numer druku. Poseł Marek Ast, który będzie reprezentował wnioskodawców podczas prac nad projektem, wskazuje, że zmiany mają na celu wzmocnienie skargi nadzwyczajnej.
Chodzi o to, aby skarga nadzwyczajna miała absolutnie wyjątkowy charakter, aby też sądy nie miały problemów interpretacyjnych, jeżeli chodzi o ocenę przesłanek, które umożliwiają wniesienie skargi nadzwyczajnej. W związku z tym proponujemy w projekcie odniesienie się wprost do treści normatywnej artykułu 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgodnie z nowymi przepisami skargę będzie można wnieść wówczas, jeżeli byłoby to niezbędne z uwagi na ochronę zasad demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Obecna ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie 3 kwietnia. Przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej budzą wątpliwości Komisji Europejskiej, która rekomenduje Polsce rezygnację z tego instrumentu. Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Przed południem około 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym. W pierwszej części maturzyści musieli rozwiązać test, w drugiej napisać własny tekst. Do wyboru były dwa tematy – tęsknota, siła niszcząca czy budująca ludzkie życie na podstawie lalki Bolesława Prusa lub interpretacja wiersza Ernesta Bryla pod tytułem Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. O wrażenia z pierwszego dnia matur zapytaliśmy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej.
Nazywam się Amelia Pezda. Myślę, że największy stres zawsze jest tematem wypracowania, żeby ten temat siadł, żeby wszyscy byli zadowoleni. Temat dość wydaje mi się prosty, bez problemu z odwołaniem się do innych utworów, także jestem zadowolona. Stres był bardzo duży, myślę, że właśnie szczególnie dlatego, że to jest pierwszy dzień i zawsze ten pierwszy dzień jest taki najbardziej stresujący, ta niewiadoma, jak to ze wszystkimi formalnościami i tak dalej. Także teraz mam nadzieję, że już będzie tylko łatwiej.
Nazywam się Marcin Kusek. Autorzy pytań zostawili nam sporo miejsca do interpretacji przy rozprawce, jak to zwykle ma miejsce, ale pytanie dosyć były wymagające i wydaje mi się, że ich poziom z roku na rok rośnie. Lalka była niestety lektorą skomplikowaną, raczej można było znaleźć sporo odwołań, ale raczej z tego wybrnąłem. Staramy się wszystko pisać jak najbardziej przejrzyście, użyć dobrej argumentacji.
Maturzyści muszą przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Muszą też przystąpić do co najmniej 1 pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru. Absolwenci liceów i techników muszą też zaliczyć 2 egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Matury potrwają do 25 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Koniec z partyjnym miastem, stwierdził wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Polityk zaapelował do władz stolicy, aby ze znaków drogowych z centrum miasta zniknęły odniesienia do Platformy Obywatelskiej. Na znakach pojawiła się informacja o zakazie postoju aut 12 maja tego roku na parkingu przy Rondzie de Gaulle'a. Nie dotyczy on jednak pojazdów z identyfikatorem Platformy. W kolejną sobotę partia organizuje tzw. Marsz Wolności. Nie może być tak, że jeżeli ktoś ma legitymację PO, jest lepiej traktowany w Warszawie, podkreślił wiceminister Patryk Jaki na briefingu prasowym. Jednocześnie zadeklarował, że jeżeli zostanie prezydentem tego miasta, to nie będzie tego rodzaju znaków.
To jest kolejny etap dzielenia warszawiaków. To jestem po prostu oburzony, że na znaku drogowym można postawić symbol partii politycznej. Jest to coś, proszę Państwa, nieprawdopodobnego. W związku z powyższym ja chcę Państwu powiedzieć, że to jest kolejny etap upartyjniania tego miasta. To jest kolejny etap prywatyzacji Warszawy. Tak jak Warszawa do tej pory była miastem, które było przyjazne deweloperom, handlarzom roszczeń, mafii reprywatyzacyjnej, tak teraz jest przyjazna tym, którzy mają legitymację Platformy Obywatelskiej. A my nie chcemy takiej Warszawy. Proszę Państwa, ja kandyduję w tych wyborach. Właśnie dlatego, żeby takich znaków nie stawiano w Warszawie.
Patryk Jaki zwrócił się do kandydata PO Rafała Trzaskowskiego i formacji, z której się wywodzi, aby usunęli ten znak. Kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami samorządowymi jeszcze się formalnie nie rozpoczęła. Jednak kandydaci już spotykają się z mieszkańcami i prezentują spoty. Takie działania negatywnie ocenił szef Państwowej Komisji Wyborczej. W piątek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. W kościele wspominamy tego dnia świętego Floriana, rzymskiego legionistę, który jest patronem Straży Pożarnej. Obecnie w Polsce Państwowa Straż Pożarna zatrudnia ponad 30 tysięcy strażaków zawodowych. Z kolei w ochotniczych formacjach jest ponad 360 tysięcy druhów. W ubiegłym roku Straż Pożarna interweniowała ponad 500 000 razy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wziął udział w Warszawie w obchodach Dnia Strażaka Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Szef MSWiA dziękował im za gotowość do działań ratowniczych, jednocześnie poinformował o zwiększeniu nakładów na działalność ochotników.
W roku 2018 do OSP z ramienia czy z funduszy budżetowych popłynie ponad 137 milionów, to jest o przeszło 13 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Od 2015 roku ten wzrost nakładów ze środków publicznych na OSP jest rzędu ponad 30%. I po raz pierwszy OSP są też beneficjentami programu modernizacji służb mundurowych, bo to wy jesteście pierwsi. To wy jesteście pierwsi wtedy, kiedy należy tej pomocy udzielić, dlatego że wy jesteście najbliżej obywateli. Wy żyjecie na co dzień w tych społecznościach.
Centralne obchody Dnia Strażaka odbędą się w sobotę w południe na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystości będą połączone z promocją oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Resort Zdrowia wprowadza stypendia dla pielęgniarek i położnych. To element większego programu, dzięki któremu absolwenci tych kierunków otrzymają pomoc w znalezieniu pracy i podyplomowe wsparcie szkoleniowe. Stypendia, jak napisał nasz dziennik, mają być zachętą dla tych osób do pozostania w wyuczonym zawodzie i podejmowania zatrudnienia w polskim systemie ochrony zdrowia. Ich wartość ma wynieść maksymalnie 2000 zł brutto. Stypendia będą wypłacane na czas cyklu szkoleń zawodowych przez rok. Warunkiem ich otrzymania będzie zatrudnienie na pełen etat w placówce leczniczej na terenie Polski. W ocenie posła Krzysztofa Ostrowskiego z Sejmowej Komisji Zdrowia zachęty finansowe w postaci stypendiów to bardzo dobry pomysł.
Nasza służba zdrowia boryka się z dramatycznym brakiem pielęgniarek i położnych. Mamy jeden z najniższych wskaźników liczby pielęgniarek i położnych na 10 tysięcy mieszkańców w Europie. I każdy pomysł, który jakby próbuje zaradzić tej sytuacji, jest dobry. Tutaj jest jakaś formuła wypłaty świadczenia pieniężnego pod warunkiem pozostania w Polsce. Wiemy też ze statystyk, że ten okres, kiedy pielęgniarka czy położna kończy swoje wykształcenie, czy staje się jakby absolwentem, jest takim okresem dosyć przełomowym, bo często rezygnują ze swojego zawodu, często też wyjeżdżają za granicę. I tutaj forma jakby dodatkowej pomocy, ta kwota 2000 zł, to nie jest mała kwota. Myślę, że może w sposób taki znaczący zachęcić do pozostania w zawodzie.
Obecnie w wyuczonym zawodzie pielęgniarki lub położnej pracy nie podejmuje 40% absolwentów tych kierunków. Projekty stypendialne dla takich osób mają ruszyć z początkiem października. Oznacza to, że pierwsze stypendia zostaną przyznane już w trzecim kwartale przyszłego roku. Doktor inżynier Antoni Zięba pokazywał nam, żebyśmy nie zniechęcali się trudnościami i nie odstępowali od drogi wiodącej ku prawdzie. Tak wspominał go na antenie Radia Maryja profesor Janusz Kawecki. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zmarł w czwartek w wieku 70 lat. Od dłuższego czasu zmagał się z nieuleczalną chorobą. Doktor inżynier Antoni Zięba od wielu lat prowadził działania na rzecz obrony życia. W ostatnim czasie zabiegał m.in. o uchwalenie ustawy Zatrzymaj aborcję. Był również wielkim przyjacielem Radia Maryja i felietonistą naszego dziennika. W marcu za blisko 40-letnie zaangażowanie w obronę życia ojciec święty Franciszek uhonorował go medalem Pro Ecclesiat Pontifice za zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła. Profesor Janusz Kawecki podkreślił, że życie Antoniego Zięby pokazuje, jak wiele może dokonać jeden człowiek, który ufa Bogu.
Patrzę na te wszystkie zestawienia, to aż się wierzyć nie chcę, że to było wszystko inicjatywy tego inżyniera, doktora nauk technicznych, zajmującego się i z tego pisał prasę doktorską, zaporami, a potem propagacją fali sejsmicznej w podłożu i jednocześnie działający w takich obszarach, których oczekiwano by, że to będzie lekarz, to osoba, która pokaże rozwój człowieka od chwili poczęcia, a on wspierał, wspomagał, uruchamiał wielu innych, żeby właśnie w taki sposób świadczyć o prawdzie, a jednocześnie świadczyć o Chrystusie.
Msza święta pogrzebowa doktora inżyniera Antoniego Zięby odbędzie się w najbliższy wtorek 8 maja w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim w Krakowie. Liturgii, która rozpocznie się o 16:00, przewodniczył będzie jej homilię wygłosi metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Transmisję przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Burmistrz Jersey City Stephen Fulop zaatakował marszałka Stanisława Karczewskiego za wypowiedź na temat pomnika katyńskiego. Amerykański polityk na portalu społecznościowym nazwał marszałka Senatu antysemitą, białym nacjonalistą i osobą zaprzeczającą Holokaustowi. Co więcej, według Fulopa marszałek Wyższej Izby Polskiego Parlamentu ma zerową wiarygodność. To odpowiedź na wcześniejszy komentarz marszałka Senatu odnośnie pomysłu usunięcia pomnika ofiar katyńskich z dotychczasowego miejsca w Jersey City. Sytuacja naprawdę skandaliczna, bardzo przykra dla nas, mówił marszałek. Niestety antysemityzm stał się nierzeczywistym argumentem do osiągania określonych celów, podkreśla profesor Wojciech Wysocki, historyk. W sprawie pomnika katyńskiego, gdy padły już takie oskarżenia, na tym etapie powinny zabrać głos władze stanowe, dodał.
Przykre jest to tym bardziej, że właśnie burmistrz ma korzenie żydowskie, więc po prostu wykorzystuje te doświadczenia, bardzo źle kojarzone w Polsce, do no, w końcu celów bardzo partykularnych, dla nas bolesnych, ale związanych z jednym tylko elementem, jakim jest pomnik i wytacza coś, co właściwie nie powinno nigdy być użyte. Przyznam się, że powinniśmy teraz oczekiwać jakiejś jednak reakcji ze władz stanowych, bo w końcu to jest nad burmistrzem. Są też określone władze i nie powinno się pozwalać na takie haniebne występki.
Wypowiedź burmistrza Jersey kategorycznie potępił ambasador Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczak. Oskarżenia nazwał bezpodstawnymi. Głos zabrało też Forum Żydów Polskich. Burmistrz Jersey City dopuścił się oszczerstwa i obrazy wobec marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W dodatku bezpodstawnie używając słów antysemita, biały nacjonalista, zaprzeczający Holokaustowi, dewaluuje te określenia, wskazano. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.